Tytuł tygodnia.
Muszę na początek zapytać, dlaczego bohaterem tej książki jest Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, postać, której rola jest w naszej kulturze nie do przecenienia, ale jednak Witkacy jest na pierwszym planie. To jego teraz się drukuje na koszulkach. Dopiero co zachwycaliśmy się wystawą trwającą w Warszawie, teraz już właśnie ona finiszuje. To jest bohater popkultury za sprawą też skandali, bardzo burzliwego stylu życia. Tymczasem pani sięga po Stanisława Witkiewicza i wydaje się to z dzisiejszej perspektywy wybór nieoczywisty.
Wszystko zaczęło się od Witkacego oczywiście, którym byłam zafascynowana już jako licealistka. Także rodzina Witkiewiczów była mi zawsze bardzo bliska. Z Witkacym się dalej przyjaźniłam na studiach do tego stopnia, że napisałam pracę magisterską o czystej formie w teatrze. To moje poznawanie Stanisława Witkiewicza, ojca, miało początek w tej fascynacji Witkacym. Później pisałam książkę o bracie Albercie, ponieważ to był na pewnym etapie życia Adama Chmielowskiego. Oni się przyjaźnili, byli bardzo blisko ze sobą, razem malowali w jednej pracowni. Można powiedzieć, że naprawdę później tamte i drogi się rozeszły, ale pierwsze zainteresowanie się obu krytyką i estetyką sztuki, to mnie pociągnęło. Właśnie te poglądy, ta rewolucja, za którą Witkiewicz jest odpowiedzialny właśnie w kwestii estetyki, teorii sztuki, to mi otworzyło trochę oczy na tą postać, która jest niezwykle ciekawa i która naprawdę, której polska estetyka, polska sztuka naprawdę bardzo wiele zawdzięcza. Natalia Budzyńska, zapraszam Państwa do lektury mojej ostatniej książki zatytułowanej Witkiewicz, ojciec Witkacego.
Tytuł tygodnia.
Czyta Justyna Siepietowska. Kierunek Monachium. Witkiewicz nie ukończył Petersburskiej Akademii. Po 3 latach rutynowej nauki i ciągłego rysowania antyków doszedł do wniosku, że może lepiej będzie mu porzucić malarstwo i zająć się pracą zarobkową. Myślał o tym, żeby uniezależnić się od rodziny i wreszcie przestać być dla matki ciężarem. Jednak to właśnie ona zaprotestowała. Głęboko wierząc w talent syna, wspierała go bezwarunkowo. Widziała jego niezbyt dobry stan psychiczny, zniechęcenie i apatię, w którą popadł. Widziała ciemne chmury, jakie wisiały nad nim, gdy kolejny raz przyjechał na wakacje do Urdominy. Niepokoiły ją jego samotne spacery i udręczony wyraz twarzy. Zauważyła, że błękitne oczy pozbawione są radości. Postanowiła za wszelką cenę uwolnić syna od Petersburga, który go tak frustrował. Wierzyła w to, że jest wyjątkowy, że patrzy na świat inaczej, głębiej, że jest wrażliwszy od reszty jej dzieci, że chadza własnymi drogami, a w sercu ma żar. Obie razem z Mary były w Stanisława wpatrzone jak w obrazek. Stach rzucił więc depresyjny Petersburg, spędził wakacje w Urdominie, potem krótko bawił w Warszawie, zastanawiał się nawet przez chwilę nad studiami u Matejki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale ostatecznie jesienią pojawił się w Monachium. Pojechał koleją warszawsko-wiedeńską z przesiadką w Wiedniu, która umożliwiła mu zwiedzanie miasta. Być może zatrzymał się w nim nawet na kilka dni, żeby zdążyć obejść muzea. Następnie ruszył pociągiem dalej, aż do Wenecji, gdzie spędził parę dni na zwiedzaniu, a potem już prosto do Monachium. Polscy młodzi artyści wybierali Monachium, ponieważ leżało bliżej kraju niż Paryż, było od niego tańsze i dawało możliwość zarobkowania. No i posiadało wspaniałe zbiory sztuki dawnej, wystawiane w licznych galeriach. Niewielkie bawarskie miasto, wówczas mniejsze nawet od Warszawy, uderzało kontrastami. Król Bawarii, Ludwik I, miłośnik starożytności i renesansu, postanowił uczynić z niego centrum sztuki. Sprowadził architektów, którzy postawili wielkie gmachy w stylu włoskiego renesansu, antyczny łuk triumfalny, monumentalny portyk, propyleje, a nic z tego zupełnie nie pasowało do średniowiecznej zabudowy, będącej zresztą niemal w kompletnej ruinie. Odtąd Monachium żyło ze sztuki. rzeszome studentów trzeba było zapewnić mieszkania i pracownie, nakarmić ich, napoić oraz ubrać, a także zaoferować narzędzia do pracy i modeli. Powstawały więc sklepy i sklepiki z farbami, płótnami, papierem i pędzlami, księgarnie i antykwariaty, a wreszcie sklepy marszandów, którzy zjeżdżali tu szukając talentów lub skupując malowane przez studentów obrazki. Na taki właśnie zarobek, z którego mógłby się utrzymać, liczył Stanisław, bo o tym, jak prężnie funkcjonuje monachijski rynek sztuki, krążyły legendy. Plotkowano, że zwłaszcza polskim malarzom żyje się w tym mieście fenomenalnie. Wiemy, bo wspomina o tym w listach do rodziny przebywający nad Izarą Henryk Siemiracki, że Witkiewicz przybył do Monachium późną jesienią 1871 roku. Nie znajdziemy go jednak na liście studentów Akademii Sztuk Pięknych. Dziwne, bo zachowała się jego legitymacja na rok 1871-1872, a on sam w przyszłości powie, że studiował na tej uczelni choć tylko 6 tygodni. Czy w ogóle podchodził do egzaminu? Czyżby się nie dostał? O tym, że nie było to łatwe, świadczy wspomnienie starszego od Stanisława Ludomira Benedyktowicza, powstańca bez prawej dłoni i lewego ramienia. Otóż najpierw trzeba było zapisać się na listę, a kiedy kandydatów uzbierało się kilkudziesięciu, wzywano ich na próbę, która polegała na rysowaniu z gipsowego modelu antycznej figury. Po 3 godzinach model i wykonany rysunek zabierano, a kandydat musiał teraz powtórzyć pracę tyle, że z pamięci. Profesorowie naradzali się 3 dni, zanim podjęli decyzję, kogo przyjmą.
Natalia Budzyńska, zapraszam Państwa do lektury mojej książki Witkiewicz, ojciec Witkacego.
Tytuł tygodnia.